Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Watykański Urząd Informacji i Nadzoru Finansowego potwierdza coraz większą skuteczność systemu walki z przestępstwami finansowymi. Świadectwem tego jest pozytywna ocena Moneyval. Czytamy w ogłoszonym dziś raporcie.
Amerykańscy biskupi o kubańskich korzeniach solidaryzują się z protestującymi na Kubie.
Pomimo utrudnień związanych z pandemią, z Suwałk wyruszyła dziś 31. piesza pielgrzymka do Wilna.
15 lipca witają Państwa Łukasz Sośniak
i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Watykański Urząd Informacji i Nadzoru Finansowego opublikował raport o swej ubiegłorocznej działalności. Wynika z niego, że działalność urzędu stale się rozwija. Jego personel zwiększył się z 9 do 13 osób. Poszerza się współpraca międzynarodowa. Przebiegają szkolenia dla instytucji państwa watykańskiego i Stolicy Apostolskiej.
W raporcie dokładnie przeanalizowano pozytywne wyniki kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Moneyval, która po raz pierwszy skupiła się nie na zgodności z międzynarodowymi standardami, lecz na skuteczności funkcjonowania watykańskiego systemu walki z przestępstwami finansowymi.
Wynika z nich, że w porównaniu z innymi państwami Stolica Apostolska sytuuje się wśród najlepszych jurysdykcji. Otrzymała też jedną z najlepszych ocen na równi z krajami najbardziej aktywnymi w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. W sprawozdaniu podkreślono również skuteczność współpracy wewnętrznej i międzynarodowej. W 2020 roku odnotowano 89 zgłoszeń o podejrzanej działalności, 16 przesłano do prokuratury. Wymieniono 49 wniosków o udzielenie informacji z innymi władzami watykańskimi, co świadczy o znacznym wzroście w porównaniu z rokiem poprzednim i potwierdza znaczną synergię między instytucjami Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego w walce z działalnością przestępczą. ASIF wymienił ponadto 58 wniosków o informacje z zagranicznymi jednostkami kontroli finansowej i wysłał 19 spontanicznych komunikatów dotyczących 104 spraw. Czytamy w dorocznym raporcie Watykańskiego Urzędu Informacji i Nadzoru Finansowego.
Zainicjowane w ubiegłym roku przez papieża spotkania z cyklu Ekonomia Franciszka będą kontynuowane w formie internetowych webinarów. Dziś rusza pierwszy z nich, na którym młodzi ekonomiści i przedsiębiorcy z całego świata zastanawiają się nad tym, jak w perspektywie ekologii integralnej przywrócić duszę ekonomii.
Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy m.in. przedstawicielki ludności tubylczej z Kolumbii i Ekwadoru, które na co dzień walczą z niesprawiedliwościami wyrządzonymi ich ludom, między innymi przez międzynarodowe koncerny, mówi Radiu Watykańskiemu Maurizio Pizzolu, współorganizator cyklu Ekonomia Franciszka.
Si andranno a scontare i temi legati.
W szczególności poruszona zostanie kwestia związana z poszukiwaniem węglowodorów, między innymi przez przedstawicielkę Ekwadoru, która prowadziła kampanię obrony swego rodzinnego terytorium, kiedy niektóre firmy naftowe rozpoczęły badania geofizyczne w celu drapieżnej eksploatacji tych terenów. Z kolei przedstawicielka rdzennej ludności Kolumbii wyjaśni, że Puszcza Amazońska, w szczególności jej pierwotni mieszkańcy, są naprawdę w poważnym niebezpieczeństwie z powodu niezrównoważonego rozwoju, który próbują wprowadzić tam wielkie międzynarodowe koncerny.
Amerykańscy biskupi pochodzący z Kuby opublikowali oświadczenie, w którym solidaryzują się z protestującymi przeciwko komunistycznym rządom w ich ojczyźnie. Demonstranci domagają się ustąpienia obecnego prezydenta, demokratycznych reform oraz przestrzegania praw człowieka.
Oświadczenie podpisał pochodzący z rodziny kubańskich emigrantów arcybiskup Nelson Perez, metropolita Filadelfii oraz trzej inni biskupi urodzeni na wyspie. Niepokoi nas agresywna reakcja rządu na pokojowe manifestacje. Uważamy, że przemoc rodzi wyłącznie przemoc i dlatego stanowczo sprzeciwiamy się zatrzymywaniu ludzi za ich poglądy, czytamy w komunikacie.
Trwające od 4 dni protesty zaczęły się spontanicznie. Na ulice miast wyszły tysiące ludzi, którzy skandowali precz z dyktaturą. Do wybuchu społecznego niezadowolenia na wyspie przyczynił się największy od 30 lat kryzys gospodarczy. Gospodarka kraju skurczyła się w ubiegłym roku o 11%, powodując niedobory żywności, leków i paliwa. Do sklepów ciągną się gigantyczne kolejki, często dochodzi też do przerw w dostawie prądu. Pogarsza się sytuacja związana z pandemią COVID-19.
Reakcja komunistów na protesty była natychmiastowa. Po telewizyjnym przemówieniu prezydenta, w którym wezwał on swoich zwolenników do konfrontacji z antyrządowymi demonstrantami, doszło do licznych aktów przemocy. Służby bezpieczeństwa aresztowały setki osób, w tym 120 dziennikarzy i aktywistów. Ponad 180 osób uznaje się za zaginione. Władze Hawany potwierdziły także śmierć jednego z protestujących.
Kościół we Francji oczekuje na wyniki dochodzenia przeprowadzonego przez niezależną komisję na temat nadużyć seksualnych w środowisku kościelnym. Raport ma się ukazać pod koniec września. Jak podkreśla siostra Véronique Margron, ustalenia komisji pomogą wziąć odpowiedzialność zarówno za historię, jak i przyszłość Kościoła. Musimy zrozumieć, co trzeba zrobić, by uniknąć takich błędów w przyszłości, mówi Radiu Watykańskiemu siostra Margron, która stoi na czele konferencji zakonników i zakonnic we Francji.
Przyznaje ona, że w jej kraju Kościołowi udało się skłonić do współpracy dawne ofiary nadużyć. To pozwoliło poznać prawdziwy dramat tych osób. Teraz ważne jest, aby wnioski wyciągnięte z tych tragicznych wydarzeń znalazły odzwierciedlenie w formacji zarówno kapłanów, jak i osób konsekrowanych, mówi siostra Margron.
To, co jest pilne i ważne w formacji instytutów zakonnych, to przede wszystkim poznanie tych dramatów, zdawać sobie sprawę z rozmiarów zbrodni, które miały miejsce lub które mogą nadal mieć miejsce bez naszej wiedzy, zdawać sobie sprawę z pewnych uchybień systemowych, które umożliwiły te zbrodnie. Chodzi tu o połączenie tajności z wypaczonym posłuszeństwem, które staje się wszechmocne, o kulturę, w której należy przemilczeć niektóre rzeczy, wypaczoną koncepcję jedności, w której właśnie pod pretekstem zachowania jedności nie wolno nic mówić. Kolejnym etapem w formacji osób konsekrowanych jest oczywiście lepsze kształcenie w zakresie wymiaru afektywnego i psychoseksualnego, zastanowienie się nad tym, co oznacza być na swoim miejscu w relacji, zwłaszcza z osobą nieletnią lub bezbronną, co jest zabronione w relacji, w gestach lub postawach, które mogą mieć charakter erotycznego uwodzenia. I wreszcie ważna też jest formacja na temat sprawowania władzy, ponieważ szczególnie w życiu zakonnym widzimy związek między nadużywaniem władzy a przemocą seksualną. Chodzi więc o lepsze przygotowanie do właściwego sprawowania władzy, która pomaga w rozwoju osoby bez roszczenia sobie prawa do bycia wszechmocnym.
Pary homoseksualne muszą mieć dostęp do zastępczego macierzyństwa, orzekł Sąd Najwyższy w Izraelu. Dla wierzących Żydów jest to decyzja nie do przyjęcia. Sędziowie nie wzięli pod uwagę faktu, że izraelskie społeczeństwo nie jest w tej sprawie jednomyślne.
W Izraelu proceder wykorzystywania matek surogatek w celu pozyskania potomstwa został zalegalizowany już w 1996 roku. Był jednak przeznaczony najpierw jedynie dla par heteroseksualnych, a potem również dla samotnych kobiet. W lutym ubiegłego roku sędziowie orzekli, że jest to dyskryminacja homoseksualistów i samotnych mężczyzn. Dlatego zalecili prawodawcom zmianę przepisów. O tym jednak nie mogło być mowy, bo w tym czasie Izraelem rządził Netanjahu i ortodoksyjni Żydzi. Od miesiąca jest nowy rząd i to właśnie w tym kontekście politycznym Sąd Najwyższy po raz drugi zajął się tą kwestią, nakazując tym razem udostępnienie macicy do wynajęcia również gejom. Decyzja Trybunału spotkała się z ostrą krytyką w parlamencie, przede wszystkim ze strony ortodoksyjnych Żydów. Bez względu na swoje implikacje polityczne, surrogacja dla gejów to kwestia bardzo delikatna w izraelskim społeczeństwie. Jak zauważa w dzienniku La Croix rabin Jacob Grunwald, dla wierzących rodzin jest czymś niewyobrażalnym, by dziecko było wychowywane przez dwóch mężczyzn.
Porwany przed 3 tygodniami w Mali ksiądz Léon Douyon odzyskał wczoraj wolność. Lokalne źródła informują, że kapłan ma się dobrze i dziękuję wszystkim za modlitwę w jego intencji. Czworo wiernych, których wraz z nim uprowadzono, zwolniono kilka dni zaraz po porwaniu. Kościelne źródła informują, że za zdarzeniem stoją islamscy fundamentaliści.
Z uwolnionym kapłanem, który powrócił na swą parafię, spotkał się ksiądz Fernand Koulibaly, odpowiedzialny w episkopacie Mali za media. Podkreśla on, że sytuacja w tym afrykańskim kraju staje się coraz bardziej niebezpieczna, za co odpowiadają dżihadyści, którzy umacniają się w kolejnych krajach Sahelu.
Niestety porwanie księdza Leona nie było pierwszym. Ponad 4 lata temu została uprowadzona siostra Gloria, która wciąż jest w rękach islamistów. Porwaniom nie ma końca, zarówno w Burkina Faso, jak i w Mali. Jest to dla nas niepokojące. Nie wiemy, która grupa to robi i jakie są jej motywy. Zastanawiamy się, dlaczego porywają księży i zakonnice. Kościół jest mocno obecny, wspierany przez wszystkich i doceniany. Działalność społeczna kościoła w Mali jest ogromna. Pracujemy w duchu encykliki Fratelli Tutti, aby chrześcijanie i muzułmanie wyciągnęli do siebie ręce. Porwania naruszają istniejącą między nami harmonię. Dziś coraz więcej ludzi jest wobec siebie podejrzliwych. To nie jest normalne.
Do Rzymu dotarła pielgrzymka rowerowa z Pelplina. W ciągu 17 dni 4 uczestników pokonało prawie 2,5 tysiąca kilometrów. Po drodze zatrzymali się w sanktuarium na Jasnej Górze i w Wadowicach, aby modlić się o powołania, co było główną intencją wyprawy. Drugą była zbiórka funduszy na budowę hospicjum w Kartuzach.
Pielgrzymi jechali międzynarodowym szlakiem Roma Strata. To trasa, która ma swój początek w krajach nadbałtyckich, stąd już w średniowieczu pątnicy podążali do wiecznego miasta. Pielgrzymi to 3 księży i 1 osoba świecka. 2 lata temu udało nam się dotrzeć z Łeby do pierwszego z 3 średniowiecznych celów pielgrzymkowych, a mianowicie do Santiago de Compostela. W tym roku postanowiliśmy dojechać do Rzymu, a w kolejnych latach planujemy zdobycie Jerozolimy, mówi ksiądz Tomasz Huzarek.
Wybraliśmy pewne intencje. Po pierwsze, chcieliśmy jechać w intencji powołanych i za powołania. Widzimy potrzebę, spadek powołań. Słowa Jezusa, módlcie się, żniwo wielkie, robotników mało, one są ciągle aktualne, więc to była podstawowa intencja naszej pielgrzymki. Ale chcieliśmy dobrać też drugą intencję do tego, mianowicie w naszej diecezji w Kartuzach buduje się hospicjum. Bardzo potrzebny w tym miejscu i pomyśleliśmy sobie, może znajdą się ludzie, którzy będą chcieli nasz trud i nasze kilometry zamienić na złotówki, a my jako duchowni obiecaliśmy, że każdego dnia per turno będziemy odprawiali mszę świętą za wszystkich darczyńców i w ogóle za całe dzieło hospicjum.
Pomimo trudności związanych z pandemią koronawirusa po raz 31 wyruszyła międzynarodowa piesza pielgrzymka z Suwałk do Wilna. Mając na uwadze panujące obostrzenia i możliwości organizacyjne, biorą w niej udział tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy. Wyjście poprzedziła msza pod przewodnictwem biskupa Jerzego Mazura.
Biskup Ełcki nawiązał do hasła tegorocznej pielgrzymki zaczerpniętego z Ewangelii świętego Marka. Chcę, bądź oczyszczony.
Prośmy o miłość, o nadzieję. To Jezus nas oczyszcza. Pozwólmy się Jezusowi dotknąć. Dotyk Jezusa to obraz miłosiernej miłości Bożej, która uzdrawia, wyzwala, oczyszcza, naprawia.
Uczestnicy pielgrzymki są podzieleni na 7 grup. 3 animują Salezjanie, 2 Pallotyni, 1 Sercanie i 1 księża z diecezji ełckiej. Tamtejszy biskup podziękował im za wytrwałość i podejmowany trud.
Zeszliście z kanapy, weszliście w buty pielgrzyma i z zapałem pielgrzymim. Pragniecie wyruszyć na pielgrzymi szlak.
Wejście pielgrzymki do Ostrej Bramy w Wilnie nastąpi 24 lipca. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.